Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Zarówno słuchaczy Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. Zapraszam. Dziś podejmujemy temat związany z przyjaźnią. Kto może być przyjacielem, a naszym i Państwa gościem Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra. Witamy serdecznie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Nie spotykamy się po raz pierwszy, a dzisiaj spotykamy się dzięki wielu zbiegom okoliczności, gdzie okazało się, że pani doktor ma wielu przyjaciół. Po podróż z Gdańska okazało się, że i pani pielęgniarka pomogła z pracy, i mąż na ostatni moment musiał zrezygnować ze swojej pracy, by przywieźć panią do Torunia, więc rozmawiamy o przyjaźni i okazuje się, że dzień dzisiejszy w pani życiu jest dniem spotykania się z przyjaciółmi z ogromną życzliwością.
Nie tylko dzisiejszy dzień. Od kiedy zostałam zaproszona do programu, rzeczywiście to są ostatnie dni. Zdarzyło się tak dużo takich sytuacji, miało miejsce w moim życiu, które pokazały mi, czym jest naprawdę przyjaźń. Ja jej doświadczyłam tak mocno, że śmiem twierdzić, iż będę mówić z głębokiego doświadczenia własnej przyjaźni dzisiaj. Myślę, że tak Pan Bóg zaplanował, żeby tak właśnie się stało, żebym była bardziej wiarygodna. Pewnie wszyscy zauważą, może nie zauważą, że mam pewną zmianę na nosie.
Nie
zauważą. Jest to maleńka zmiana.
Ale słuchacze usłyszą, że jest.
Tak. Dlaczego o niej mówię? Można by było powiedzieć, że to jest nieistotne. Ale to jednak jest istotne. Ponieważ troszkę, można powiedzieć, zaniedbałam siebie. Ale dzięki życzliwości ludzi wokół siebie, dzięki ich ogromnej miłości, takiej bezinteresowności, zadbałam o siebie. I w ostatnim czasie wszystko udało się tak pięknie poukładać, że mogłam tu być, dbając o siebie i doświadczając troski o własne zdrowie, o swój los, właśnie spośród grona nie tylko najbliższych mi osób w domu, mąż, dzieci, przyjaciele, ale także osoby w pracy. Wczoraj grupa modlitewna, której jestem też członkiem, przyjechała do mnie do domu. To była taka niespodzianka od nich. I modlili się nade mną, prosząc o zdrowie Pana Boga i oczywiście o ten program. Więc można powiedzieć, że jestem tak mocno zanurzona w tej chwili w temacie przyjaźni, w doświadczaniu, że wylewa się ona ze mnie, żeby się z Państwem dzielić.
Pozdrawiamy wszystkich przyjaciół i tych, którzy wspierają Panią Doktor i wspierają też nas jako Radio Maryja Telewizję Trwam. Kto może być przyjacielem? Tak stawiamy pytanie, jednocześnie chcemy udzielić odpowiedzi z doświadczenia Pani jako lekarza pediatry, lekarza, który spotyka się i z dziećmi, i z młodzieżą. I chcemy w jakimś wymiarze pomóc i babciom, i dziadkom, i rodzicom, a może młodym, którzy nas słuchają, bo temat przyjaźni jest tematem niezależnym od wieku, a jednak często okazuje się, że potrafimy zainwestować, i mówię zupełnie świadomie, w taką relację czy w taką znajomość, gdzie wydaje się od pierwszego momentu, od pierwszej chwili, to będzie mój przyjaciel albo to będzie moja przyjaciółka. I okazuje się, że popełniliśmy zbyt wiele błędów i a w wyniku tego ta osoba nigdy nie zasługiwała na naszą przyjaźń. Ryzyko trzeba podejmować, ale co zrobić, żeby nie płacić zbyt
wysokiej ceny.
Zbyt wysokiej ceny.
To jest bardzo ważne pytanie i bardzo ważne zagadnienie. W jaki sposób wybierać sobie przyjaciół i kto może być moim przyjacielem? Jak w ogóle podejść do tego tematu? Warto by się zastanowić, czym jest w ogóle przyjaźń. Przyjaźń jest cnotą, najpiękniejszą ze cnót, bo wiąże się cnotą miłości. Przyjaźń jest cnotą. Więc żeby zdobyć przyjaźń, musimy myśleć o niej, o prawdziwej przyjaźni jako cnocie, czyli czymś pięknym, czymś czystym, czymś duchowym, głęboko duchowym, bo przyjaźń wiąże się nam z Bogiem, z przyjaźnią Boga. Więc jeżeli myślimy o prawdziwej przyjaźni, to rodzi się w nas szacunek do tego uczucia, do tego zjawiska, jakim jest przyjaźń. Osoby, które wychowywane są w domach bez miłości lub też jest miłość warunkowa, nie nauczą się przyjaźni. Przyjaźni możemy się nauczyć wtedy, dojrzale obdarzać przyjaźnią, możemy się nauczyć wtedy, kiedy sami jesteśmy nią obdarzani. Więc to jest zależne od innych ludzi. Nie będę teraz mówiła może o okresie dzieciństwa, do niego nawiążę, okresie młodości. Ojciec zadał pytanie, co dzisiaj? Jak dzisiaj wybierać tych przyjaciół? I jak to jest, że wybieramy sobie człowieka, który potem nas rozczarowuje i to nie jest dobra przyjaźń? Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli wchodzimy w życie dorosłe z głodami, jakie to są głody? To jest głód miłości bezwarunkowej, głód dobrego imienia, zrozumienia, szacunku, bycia ważnym, głód znaczenia, uwagi. Mieliśmy takie głębokie niedobory w dzieciństwie. Nikt nas nie słuchał, nie traktował nas poważnie albo zbyt mało poważnie i nie czuliśmy się wystarczająco kochani. I wówczas spotykamy osobę w życiu, która nas fascynuje jakimiś cechami, które posiada. Można powiedzieć, zakochujemy się w niej. To jest tak zwana miłość młodzieńcza. Albo miłość cielesna według Elreda Zrivo, opata cysterskiego, który urodził się w roku 1110. Jest autorem przecudnej książki o przyjaźni, przyjaźń duchowa, Elred Zrivo. Jeszcze będę o niej mówić, bo polecam wszystkim podręcznik przyjaźni. Najpiękniejszy podręcznik, jaki chyba jest w ogóle o przyjaźni. 7 lat pisał tą książkę dla nas. Ona jest ciągle aktualna. Będę się na niej opierała, mówiąc o przyjaźni. Więc co się dzieje? Taki wygłodzony człowiek, wygłodzony, bardzo głębokiej relacji potrzebujący, on lokuje w nas wszystkie swoje nadzieje i chce, żebyśmy zaspokoili wszystkie jego głody z dzieciństwa, o których mówiliśmy, czyli bycia ważnym, bycia wysłuchanym, bycia zrozumianym, bycia pieszczonym, bycia dotykanym, wszystkie. I cóż, okazuje się, to jest podświadome pragnienie, tak? Podświadome, tego nawet nie wie, że tak jest. On chce obdarzać tym samym, ale my jesteśmy tylko ludźmi. Ja nie potrafię zaspokoić głodów człowieka, który je ma w sobie od dzieciństwa. Nie jestem w stanie, nie mogę. Ja mogę mu dać cząstkę siebie, to co mam, ale to go rozczaruje. To jest dla niego ciągle za mało. Więc ta początkowa fascynacja, to jest ta miłość, jak Elred nazywa miłością cielesną, czyli związaną bardziej z emocjami i z nastrojami, z naszymi potrzebami cielesnymi, ale także duchowymi. Ta przyjaźń jest bardzo gwałtowna. Ona jest często bardzo taka namiętna, ona jest taka zaborcza. Taki człowiek, którego spotkamy, chciałby nas mieć ciągle, stale. Wszystko nam powiedzieć, wszystko z nami dzielić. Jest bardzo zazdrosny o nas. On nas wręcz zniewala, zalewa nas sobą. Tak? I my możemy zrobić to samo. Jak spotkamy taką osobę i czujemy, że po prostu bez niej żyć nie możemy, że nie mamy własnego świata, że po prostu nie ma żadnej przestrzeni między mną i tym człowiekiem, że ja się z nim zlewam. To jest taka symbiotyczna znajomość. Wydaje nam się, że to jest przyjaźń do grobowej deski, że teraz już nas nic nie rozdzieli, że wszystkie myśli będziemy sobie przelewać tak na odległość, tak? Po prostu tylko pomyślę, on już będzie wiedział. Ja się uśmiechnę, już będzie wiedział dlaczego. No nie, na początku tak nie będzie. I okazuje się po pewnym czasie, że jest więcej bólu w tej znajomości, która jeszcze nie jest przyjaźnią, ale my ją tak nazywamy często, bo tak pragniemy tej przyjaźni. Ludzie za szybko nazywają przyjaciół z przyjaciółmi, którzy jeszcze przyjaciółmi nie są. I wówczas dochodzi do rozczarowań. No niestety tego mi nie dał, tego mi nie dał, tego mi nie dał. Miał za mało czasu, nie zrozumiał mnie. I pojawia się wielki ból. Czyli taki niedojrzały człowiek, który nie potrafi zrozumieć siebie, nie wie, kim jest i nie wie, jakie ma ograniczenia, jakie ma straty, jakie ma rany, i nie widzi tych ran w sobie, jest człowiekiem, do którego potrzeba podchodzić bardzo delikatnie i nie za szybko pozwalać mu przystąpić do siebie i nie nazywać go za szybko przyjacielem. Zawieranie przyjaźni ma etapy, które koniecznie muszą po sobie nastąpić, żebyśmy mogli mówić o dojrzałej przyjaźni, która trwa rzeczywiście po wieczność, która jest nierozerwalna. bo my wiemy, że prawdziwa przyjaźń, jeżeli zaistnieje, istnieje zawsze i nic jej nie zniszczy. Nic, nic.
Kto może być przyjacielem? Pani doktor mówi o tym, że przyjaźń to cnota związana z miłością. Nawiązuje też do tej przyjaźni człowieka z Bogiem, zwłaszcza tej przyjaźni, którą Bóg zaszczepił w człowieku, gdzie człowiek żył w przyjaźni z Bogiem, zwłaszcza w tej rzeczywistości ogrodu Eden, rzeczywistości rajskiej. No niestety przez grzech pierworodny człowiek o przyjaźń musi się troszczyć, musi ją zdobywać i staje się trudem, pozostaje tęsknota za przyjaźnią. Chociaż pani użyła sformułowania głód, że są z nas głody. Jaka jest różnica pomiędzy tęsknotą za przyjaźnią, a tymi głodami, które chcemy, by zaspokoił drugi człowiek i czynimy go jakby takim na siłę naszym przyjacielem. Zmuszamy go do przyjaźni i nasze pragnienia, nasze marzenia są wtedy złudną nadzieją, są po prostu utopijne.
Tak. Głody są często nieuświadomione. Nie są uświadomione. One się ujawniają właśnie wtedy, kiedy w relacji dochodzi do wielkich nieporozumień i rozczarowań. Tak? A tęsknoty możemy konkretnie ponazywać. Ja wiem, że ja tęsknię za kimś, za moją przyjaciółką, która mieszka w Sieradzu. Ja mam tego świadomość. Ona też wie, że ja za nią tęsknię. Tak? Ja wiem, że tęsknię i ja potrafię nad tęsknotą panować. Ona boli, ale jednocześnie i cieszy. Przyjaźń jest najsłodszą rzeczą na świecie. Nie ma nic słodszego i bardziej błogiego od uczucia przyjaźni. To jest miłość z uczuciem, bo to jest miłość agape, do której pięknie wkomponowane jest uczucie. Uczucie miłości, uczucie przyjaźni. Więc przyjaźń jest uczuciem i bez uczucia nie ma przyjaźni. Nie ma przyjaźni bez uczucia. Dlaczego? Dlatego właśnie niektóre osoby, które tak gwałtownie wchodzą w związki różne, są zafascynowane kimś, ktoś kogoś spotkał, o, w pociągu, to będzie mój przyjaciel, zaraz będzie mój przyjaciel, bo mamy podobne poglądy, bo on mi się podoba, bo takie mówił rzeczy, tak samo myślimy, zaraz już będzie mój, już go tak nazywamy. Chcemy, mamy taką tęsknotę i pragnienie, ale do przyjaźni jest jeszcze daleka droga. Powolutku. Czyli kto nie może być przyjacielem? Kto na pewno nie może być przyjacielem? Ellered Zivo opisuje nam te cechy ludzkie, które bardzo utrudniają przyjaźń. Może tak o nich mówmy. Utrudniają przyjaźń. Utrudniają bycie w przyjaźni. Przed takimi ludźmi ostrzega, żeby z takimi ludźmi w przyjaźń łatwo nie wchodzić. Tak? Jakie to są osoby? Przede wszystkim są to osoby, które nie panują nad własnym gniewem. Mówi to jako w pierwszej kolejności, jako taki warunek. Osoba, która nie panuje nad własnym gniewem, którą gniew rządzi, a nie ona zarządza własnym gniewem, jest osobą nie nadającą się do przyjaźni. O tyle, o ile ona sama nie zechce nad tym pracować i nie będzie efektów tej pracy. Bo mogą być ludzie bardzo gwałtowni, temperamenty mamy bardzo różne. Wiemy o tym. Jeden jest taki, drugi taki. Ale jeżeli w tym gwałtownym temperamencie ja chcę nad tym zapanować i ja wiem, że to mi się może wymknąć spod kontroli. Ja na gest przyjaciela, no, spojrzę na mnie jakoś tak, ja się uspokoję, potrafię się opanować i nie będę miał przyjacielowi za złe, tak? Że on mi pomaga zapanować nad sobą, to ja mogę się przyjaźnić, mimo że mam gwałtowny charakter. Mam taką cechę, która jest moim krzyżem, ja muszę z tym żyć. Mogę innym powiedzieć, słuchajcie, ja często wybucham, ale ja się staram panować nad tym. Pomóżcie mi w tym. No dobrze. Więc jak już się coś będzie działo, to ci pomożemy. Więc to jest pierwsza cecha. Ja muszę wiedzieć, czy mój przyjaciel, czy kandydat na przyjaciela panuje nad własną agresją. Czy ona mu służy, bo agresja jest rzeczą dobrą. Agresja jest rzeczą dobrą, bo jest siłą. Jeżeli dobrze wykorzystam agresję, tak, swoją agresję w środku, to ja mogę bardzo dużo dobrych rzeczy zrobić. Więc jeżeli ja będę panować nad swoją agresją, a nie ona nade mną, to dobrze, to jest okej, to jest w porządku. Jeżeli ktoś nie panuje nad agresją, jest bardzo niebezpieczny, ponieważ taka osoba w przypadku agresji może mnie zranić, może zrobić krzywdę sobie, może zrobić krzywdę mnie, może powiedzieć raniące słowa, może zranić serce, może zrobić coś, jakieś gesty same już są raniące. Trzeba bardzo ostrożnie do takich ludzi podchodzić, którzy nam oferują przyjaźń. Dlaczego? Dlatego, że z takimi osobami nie czujemy się bezpiecznie. Pierwszy warunek przyjaźni to jest poczucie bezpieczeństwa z osobą, z którą chcę zawrzeć przyjaźń. Jeżeli ona daje mi poczucie bezpieczeństwa, to ja mogę dalej się jej przyglądać. Czy ja się dobrze czuję w jej towarzystwie? Czy ja mam poczucie bezpieczeństwa? To jest filar, poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli nie czujemy się bezpiecznie przy kimś, to nie możemy rozwijać tej przyjaźni. To jest bez sensu. Najpierw musimy zadbać o własne bezpieczeństwo. Czyli to jest pierwsza rzecz. Poczucie bezpieczeństwa daje również stałość, czyli drugi warunek. Stałość. Taka osoba musi być stała. Nie może mieć takich humorów, że raz będzie jej się podobało nasze zachowanie, innym razem będzie miała takiego focha, że nie będziemy mogli się z nią nawet porozumieć. Jednego dnia wstanie lewą nogą, już będzie niezadowolona, a innego dnia będzie ćwierkająca i będzie jej się wszystko podobało. Stałość jest konieczna, stałość jest ważna. Jeżeli ja mam mamę, która jest stała, może być zmęczona, może być przemęczona, może nie mieć ochoty ze mną rozmawiać. Może w ogóle przez 3 dni nie będzie miała ochoty ze mną rozmawiać, bo ma jakąś pilną pracę do wykonania w domu. Ale ja wiem, że ona mi nie odmawia życzliwości i uczucia. Ona mnie ciągle kocha. To jest ta jej stałość. Ona jest stale przy moim sercu. To jest ta stałość. O tą stałość chodzi. Że przyjaciel to jest osoba, która potrafi stanąć przy moim sercu i mimo swoich zmiennych nastrojów, które oczywiście zależą od różnych rzeczy przecież, prawda? Z różnych rzeczy. Nawet od pogody. Pogoda taka. Słońce świeci, świetnie. Deszcz pada, mam gorszy humor. Ale to jest bardzo ważne. Ta stałość oznacza, ja stoję przy twoim sercu. Więc ja ci towarzyszę przy twoim sercu zawsze. I ty to czujesz, że ja ci nie odtrącam, ja ci nie zabieram miłości. O co chodzi? Wszyscy znamy to powiedzenie z dzieciństwa. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Czy chodzi o zabawki, o sprzęty? Nad tym się zastanawiałam przed tym programem. Nie. Nie chodzi o zabawki, sprzęty i ubrania. Chodzi o miłość i o bycie przy sercu drugiego człowieka. Czyli jeżeli ja jestem przy tobie, a potem z jakiegoś powodu obraziłem się na ciebie, coś mi się nie spodobało w twoim zachowaniu, coś powiedziałeś nie tak, nie zgodziłeś się na coś, to ja odbieram ci siebie. Tak? To jest ta niestałość, która nie pozwala zawrzeć przyjaźń. Absolutnie. Nie jest to możliwe z taką osobą, zawrzeć przyjaźń. Kolejna cecha, która jest, w którą jeżeli ktoś jest uwikłany, to przyjaźń z nią będzie bardzo trudna, to jest wyjawienie tajemnic. Do przyjaciela to jak do studni. Mówię i nie zdradzi. Jeżeli ktoś jest gadułą, to jest taka cecha bardzo niekorzystna, gadułą i wyjawia tajemnicę, to,
jeżeli jest gadułą, to może dobrze, bo jest o czym rozmawiać.
Tak, ale gadulstwo takie, że ma za długi język.
Za długi język.
Za długi, czyli troszkę za długi ten język jest. Tak? Jest o czym rozmawiać. To dobrze, jeżeli ktoś jest otwarty i w ten sposób jest gadułą, mówi o swoich uczuciach, zdradza swoje myśli, to jak najbardziej. Ale jeżeli to jest takie gadulstwo tego typu, że wypapla nasze tajemnice, wiesz, ja ci nie powinnam tego może mówić, ale ci powiem. Bo wiesz, on to, albo ona to mi tak powiedział. Zdradzenie sekretu przyjaciela jest świętokradztwem. Jest świętokradztwem. Absolutnie nie, z takimi ludźmi się nie przyjaźnijmy. I jeszcze jest jedna taka cecha, bardzo, bardzo też przykra, jeżeli ktoś ją posiada, to powinien się jak najszybciej tej cechy pozbyć. To jest takie zdradzieckie kąsanie. Wąż kąsa cichutko, ale potrafi zabić. Jeżeli przyjaciel lub też kandydat na przyjaciela, tak, patrzymy sobie taka osoba, którą wybieramy do przyjaźni, wydaje nam się, że ona będzie z nami,
z którą chcemy budować przyjaźń.
Tak, że będzie dobrze się z nami czuła i my z nią, a ona nagle za naszymi plecami nas zdradza, tak? To jest osoba, której nie możemy ufać. Ufność to jest obok poczucia bezpieczeństwa filar. Osoba, która nie ufa nam, jest podejrzliwa. Ta kolejna, czwarta cecha najistotniejsza, podejrzliwość. To jest chorobliwa podejrzliwość, czyli to jest osoba, która nas ciągle kontroluje. podejrzliwość. Ona mi nie ufa. Dlaczego jej nie odpisuję? Dlaczego tak mało czasu jej poświęciłem? A może z kimś się spotykam? Tak? Podejrzliwość, czyli nie ufa w moje dobre intencje, w to, że ja, nawet nie będąc z nią w kontakcie, nie spotykając jej, nie rozmawiając, wszystko robię dla jej dobra. Dla jej dobra, czyli ona mi nie ufa. Nieufność nie pozwala zbudować przyjaźni. Ufność jest filarem. Na ufności budujemy przyjaźń. Cokolwiek robię i przyjaciel mi ufa, cokolwiek robię dla przyjaciela, cokolwiek robię, może on tego nawet nie rozumie, co ja robię i dlaczego to robię, ale ufa mi, okaże się w przyszłości, że było dobrym dla niego. Czyli bez ufności człowiek nieufający, podejrzliwy, ciągle kontrolujący, sprawdzający telefony, ciągle dopytujący się, gdzie byłeś, dlaczego tak mało, nie wiem, no, WhatsApp ma taką funkcję, że możemy zobaczyć, kto gdzie, o której zaglądał na WhatsAppa, prawda?
Chyba, że wyłączymy.
O której wchodził, no, mnie odpisałeś, a byłeś na WhatsAppie. Podejrzliwość taka, no byłem, bo sobie, nie wiem, ściągałem jakąś modlitwę może. Może oglądałeś jakieś stare zdjęcia, bo miałam bezsenną noc i to przeglądałem. Z nikim nie korespondowałem. Nieufność jest czymś strasznym. Pan Bóg nam bardzo ufa. I my też musimy ufać sobie. Musimy się tego uczyć. Ufać.
Kto może być przyjacielem, a również można byłoby zamienić, kto może być mężem, kto może być żoną?
Tak, oczywiście. Oczywiście. Pierwsza przyjaźń, jaką powinniśmy zawrzeć na ziemi, tu, to jest przyjaźń z samym sobą. Mama i tata powinni się przyjaźnić. To jest wielkie błogosławieństwo dla dzieci, jeżeli rodzice się przyjaźnią. Jeżeli małżeństwo budowane jest na przyjaźni ludzkiej, to będzie najpiękniejszy związek. Nie na fascynacji. Nie dzieci mają łączyć rodziców, ale przyjaźń, prawdziwa przyjaźń. Przyjaźń między małżonkami, jeżeli jest Bóg, jeżeli jest miejsce na Niego. To jest taka przecudna ikona. Jezus i Menas.
Tak. Ikona przyjaźni.
Tak, kto tak. Nie zna, to proszę, niech się przyjrzy. Będziemy o niej mówić, bo tu jest wszystko przyjaźni. Jezus to jest ten odrobinkę wyższy. Odrobinkę, niedużo, odrobinkę. To jest Menas. Menas jest przyjacielem Jezusa, który nie jest z Nim symbiotycznie związany. Oni nie są tak ramię w ramię. Między nimi jest przestrzeń, jest wolność. Jest przestrzeń. W tej przestrzeni jest miejsce na samotność człowieka. Na samotność. Samotność jest konieczna i potrzebna. Jezus szedł na górę. Potrzebował samotności, żeby tam nabrać mocy, siły. My też wyjeżdżamy na rekolekcje. My też potrzebujemy mieć chwilę dla siebie. Chociaż o 15 minut po pracy. Dla siebie. Ojciec czasami w domu, w samochodzie zostaje sobie, zanim wejdzie do góry. Tam czwórka dzieci hałasuje. 15 minut mam. Och. Teraz się relaksuję, idę na górę, odpocząłem. To jest to. My musimy dbać o ten czas. I na tej ikonie właśnie jest to pokazane, że jeżeli jest ta przestrzeń na naszą samotność, to my w niej jak gdyby odpoczywamy i integrujemy nasze serce. Ale Jezus nas nie opuszcza. Jezus trzyma dłoń swoją na ramieniu Menasa. Tu, chwycił, delikatnie, delikatnie. On może nawet nie czuje za bardzo, że jest dotykany, ale tak naprawdę to czuje. Że jest dotykany, że Jezus jest przy nim, więc Jezus
pewność
jest...
Pewność ma tę stałość, ma to bezpieczeństwo.
Tak jest. I to właśnie Jezus pokazuje. Ja z Tobą jestem zawsze. Jestem zawsze przy Twoim sercu. Ale nie trzymam Cię tak hermetycznie przy sobie, żebyś Ty się nie mógł ruszyć. Że jak się ruszysz, to się o mnie hukniesz. Nie. Ty możesz iść sobie w lewo, w prawo, do przodu. Są ustawieni do przodu. Czyli ku nam, ku innym ludziom. Tak małżonkowie...
W tym samym kierunku.
Tak jest. I to jest właśnie to. Patrzą w tym samym kierunku, ale nie zapominają o sobie. Zawsze się mogą do siebie odwrócić, prawda? Tak czy tak? Mogą na siebie popatrzeć. Jak to jest tam, gdzie patrzymy. Tam jest pięknie, coś widzimy razem i idziemy razem w tamtą stronę. I jeszcze w tej przestrzeni może się znaleźć trzecia osoba. Zawsze ktoś się może znaleźć. Możemy kogoś zaprosić do tej przestrzeni przyjaźni naszej. To jest dziecko w małżeństwie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. To są przyjaciele, to są... Nasi rodzice, osoby z sąsiedztwa. Tak, czyli to jest bardzo ważne.
Czy przyjaciel dla przyjaciela jest własnością?
Nigdy, przenigdy. Człowiek dla człowieka nigdy nie może być własnością. My możemy mieć na własność zeszyt, samochód, tak? Pieska, powiedzmy, jest moją własnością, mój piesek. Ale człowiek dla człowieka, wiecie, ta ikona jest tak cudna, że ona cały czas mogła być tutaj właściwie wystawiona i tak mogli się na nią patrzeć. A ja bym mogła mówić na jej podstawie, to by wystarczyło. Może ją postawię, będę na nią zaglądać. Człowiek dla człowieka jest darem i skarbem, jest szansą, nadzieją, jest radością, jest tchnieniem miłości. To jest takie źródło. Jeden człowiek, jeden, jest niebem. Dlaczego? Ponieważ w nim mieszka Bóg. W nim mieszka Bóg. Więc wystarczy, że jeżeli ja mam taką świadomość, że jeżeli ja mam jednego przyjaciela, ale prawdziwego, to ja właściwie mieszkam w niebie, ja się kontaktuję z samym Bogiem. I mówiliśmy o tym, jak kto może być przyjacielem, mąż dla żony. Jeżeli jest i dzieci to widzą, to one się uczą przyjaźnić. Widzą, jak się tata odnosi do mamy, jak ją szanuje, jak troszczy się o nią, jaka jest dla niego dobra ona. I uczy się przyjaźni od rodziców. Nie można być niczyim przyjacielem, jeżeli nie jestem przyjacielem siebie samego. To jest wynika z tego przykazania. Miłujcie bliźniego jak siebie samego.
Pani doktor Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra. Kto może być przyjacielem? Temat, który dziś podejmujemy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. I w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Pani doktor, ja wróciłbym do takiego sformułowania, którego użyła pani. Dom bez miłości, który kształtuje człowieka, począwszy od tego okresu dziecięcego, przez młodość, w potężnych głodach i nawet użyła pani takiego sformułowania niezdolnego do przyjaźni albo tego, któremu będzie trudno w przyjaźni. Parę dni temu, będąc w miejscu publicznym, w stroju cywilnym, bo ksiądz musi określać, czy był w stroju duchownym, czy w cywilnym, więc w stroju cywilnym, dziecko 3-4-letnie, ucząc się jazdy na takim rowerku, uderzyło mnie w nogę. Ja uśmiechnąłem się, na co mama tego dziecka lub pani, która się nim opiekowała, ale wyglądała bardziej na jego mamę, zaczyna krzyczeć. Nie umiesz jeździć, skręcaj, zrób to. I od razu, gdy pani doktor powiedziała o tym, że dom bez miłości, że rodzice czynią nas zdolnymi do przyjaźni, to skojarzenie, ten obraz przywołał się w mojej pamięci jako takie zderzenie z niepoprawnym kształtowaniem. Może to był tylko jeden raz, może nie powtórzy się nigdy więcej, może mama przeprosi to dziecko, wytłumaczy mu. Ale cała radość, którą to dziecko miało, ucząc się jazdy na rowerku między ludźmi, ja akurat nie szedłem, tylko stałem, to było miejsce powiedzmy, nie chodnik, nie ulica. Jakie postawy jeszcze są postawami wprost negatywnymi w zachowaniu rodziców, którzy chcą kształtować dzieci w miłości, mają takie pragnienia, zwłaszcza gdy posłuchamy ludzi młodych, przygotowujących się do małżeństwa, to wszyscy mówią, ja będę kochać, ja będę szanować, moje dziecko nie będzie takie jak ja, będzie jeszcze lepsze. A potem okazuje się, że na ulicy czy w miejscach publicznych, tam gdzie możemy zetknąć się z tym przejawem miłości rodzicielskiej względem dzieci, bywamy zażenowani, bywamy bardzo mocno zaskoczeni. Rozpoczynam od przykładów negatywnych, byśmy potem mogli dotknąć przykładów pozytywnych.
Jak najbardziej. Dobra kolejność, bo przecież my mamy szukać tego przyjaciela, mamy się nauczyć przyjaźni, więc cóż, my mamy też 10 przykazań. Bóg ucząc nas się przyjaźnić, bo to jest wskazówka, też nam czegoś zabronił i wskazał, nie rób tego, nie rób tego, bo to nie służy miłości, to nie służy przyjaźni. Bóg uczy nas się przyjaźnić na kartach Ewangelii. Kolejnymi takimi cechami, które bardzo utrudniają przyjaźń, to jest skłonność do obelgi. Jeżeli ja mam taką skłonność, to nie będę dobrym przyjacielem. Do wzgardy. Unikać takich ludzi. do tych, którzy ciągle narzekają, są pełni pretensji, zazdrośni, źle zazdrośni, bo jest też dobra zazdrość. Zazdroszczę ci, że znasz włoski. Ja też się zapiszę. Będziemy sobie razem rozmawiać po włosku za jakiś czas. To jest dobra zazdrość. Czyli ktoś mnie zapala do wysiłku, ale jeżeli ja zazdroszczę, o, żebyś tak się nie nauczył tego języka, bo już znasz ich za dużo. I ja się z tym źle
Mamy
czuję.
Mamy telefon, panie doktor. Prosimy, halo.
Halo?
Bardzo proszę.
Jestem na antenie już?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tu Antoni z Podbeskidzia, koło Żywca, z Łodygowic.
Witamy.
Prosimy.
Chciałem prosić, to są takie tereny górzyste, tereny przed górami jakby powiedzieć, ale tak. Wokół, otoczeni jesteśmy jako Łodygowice ze trzech stron górami, a z jednej strony Bielska jest przestrzeń, która jest taką doliną, może nie doliną, ale pustą bez gór, jeżeli chodzi o taką miejscowość jak Łodygowice. Mnie chodzi, pani doktor, o co? Chciałbym po prostu prosić o taką informację. Przyjaźń to jest wspaniała rzecz, ale jak ją eksponować, jak dzielić między dzieci, przyjaciół, żonę, synowe?
Ciekawe pytanie.
Jeszcze sąsiadów, prawda?
Moje pytanie jest takie prozaicznie proste, ale z kolei nie umiem go sformułować do końca może. I może pani doktor mi by pomogła w ten sposób, czy rzeczywiście przyjaźnią, bo tak odczuwam to, można więcej zyskać i więcej zrobić, jak jakimś nerwowym atakiem, nerwowym podejściem, czy jakimś sposobem po prostu urażania się każdą wypowiedzią moim środowisku, w mojej rodzinie, w moim małżeństwie. I to naprawdę jest wielki temat, ale chciałbym tak pokrótce, co można ewentualnie zrobić, żeby tą przyjaźń nie zatracić, a przechodzić z nią po tych grudach, po tych trudach i po tym wszystkich niesnaskach z głową podniesioną do góry.
Dziękujemy, panie Antoni. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. I dziękujemy za namalowanie nam, w jakiej scenerii przyrody położone są Łodygowice.
Góry są pięknym miejscem. W górach, w naturze integruje się nasze serce. Natura ma to do siebie, że my się uspokajamy i nasze serce wraca do takiej pozycji, z której może kochać na nowo. Dlatego w góry jeździł papież, wiele osób jeździło w góry, żeby właśnie tam się wyciszyć i na nowo zacząć kochać, zobaczyć, jak piękny jest świat, jak Bóg stworzył ten świat do miłości. Jak dużo tej miłości w świecie jest. Jezus wybrał 12 apostołów. Nie więcej, ani nie mniej. 12. Możemy myśleć, że to jest właśnie taka grupa osób, które jesteśmy w stanie obdarzyć miłością i przyjaźnią głęboką na ziemi. Nie możemy mieć 100 przyjaciół, ponieważ zabraknie nam czasu. Czyli to jest taka grupa osób, mniej więcej 12, tak myślę, która może być w bardzo bliskiej relacji z nami, tak bliskiej, że przed każdą z tych osób mogę otworzyć swoje serce na oścież i ona przede mną. I ta wymiana będzie tak głęboka, że ja się tej osoby nie boję, żyję przy niej bez lęku. To jest właśnie cecha przyjaźni. Taka cecha przyjaźni. Ja mogę otworzyć moje serce i nie będę się bać żadnej oceny. Czyli jeżeli ja chcę stworzyć relację przyjaźni, to muszę sprawdzić, czy tak się rzeczywiście dzieje. Czy ta osoba, z którą jestem, czy ta teściowa moja, czy córka, rzeczywiście jest osobą, która ma do mnie taki stosunek, jak ja do niej. Otwieram przed nią serce i nie boję się, że ona mnie oceni, wyśmieje, poniży, wyszydzi, zawstydzi. Tak? To jest cecha piękna. Bez lęku muszę być w tej relacji. Czyli
ja mogę być i powinienem być człowiekiem przyjaznym, człowiekiem życzliwym, człowiekiem otwartym, co nie znaczy, że z każdym napotkanym w moim życiu człowiekiem
będę mógł
żyć w przyjaźni?
Nie, nie, nie.
Czy będziemy przyjaciółmi? Bo absolutnie. W przyjaźni tak, ale będziemy przyjaciółmi?
Tak. Rozgraniczmy tutaj miłość od przyjaźni. Kochać musimy wszystkich. I do takiej miłości zachęca nas, zobowiązuje nas Jezus. Miłość agape, miłość ogólnoludzka. Kocham wszystkich, także tych, którzy mi źle życzą i nieprzyjaciół, i wrogów. Jestem życzliwie nastawiony do wszystkich i wszystkim dobrze życzę. To jest miłość. A przyjaźń jest taką formą miłości, agape, która jest jeszcze ubogacona o uczucie, o to, że ja mam przyjemność z Tobą przebywać. Ja Ciebie wybieram jako tą osobę, przed którą otworzysz swoje serce. Tobie powierzę siebie samego, całego siebie. Tak jak Jezus powierzył siebie samego, oddał wszystko. Ja w przyjaźni oddaję wszystko, nie mam już nic. Wszystko oddam przyjacielowi. Wszystko. Całą szafę z ubraniami, całą lodówkę, wszystko. Wszystkie moje myśli, tajemnice mogę Ci dać na Twój użytek. Powierzam to Tobie. I to jest prawdziwa, głęboka przyjaźń. Więc zobaczcie, drodzy słuchacze, to nie jest możliwe, żeby przed każdym tak stanąć. Tak się otworzyć, tak? W takiej nagości
stanąć. Ale przyjaźń nie może zmusić do grzechu, nie może żądać grzechu.
Absolutnie. Właśnie dlatego powiedziałam na samym początku, że dla przyjaciela nie możemy zrobić niczego, co nie służyłoby, zabiłoby miłość i cnotę. Cnotę miłości. Czyli jeżeli przyjaciel miałby wybrać grzech, to ja takiego przyjaciela muszę odrzucić, powiedzieć mu, słuchaj, nie możemy się dalej przyjaźnić, bo ty chcesz robić rzeczy nieprawe. Ja się na to nie godzę, to jest przeciwne miłości, więc musimy się rozstać. Tak czasami bywa. Dla przyjaciela nie możemy zdradzić ojczyzny. Jeżeli będzie poniżał naszego ojca, to nie będzie naszym przyjacielem. Prawda? Są takie ważne sprawy, które decydują o tym, czy ta osoba żyje cnotliwie, czy też nie. Bo przyjaźń prawdziwa jest dobrem i tylko dobrem. Jeżeli źli ludzie nazywają przyjaźnią swoją relację chorą, to nie jest to prawdziwa przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko między ludźmi dobrymi, szlachetnymi, prawymi, bo przyjaźń oparta jest na prawdzie. Więc jeżeli ktoś, kto kradnie, jest niewierny żonie, ma przyjaciela i nazywa to przyjaźnią, to nie jest przyjaźń, to jest jakiś układ, ale to nie jest prawdziwa przyjaźń, bo prawdziwa przyjaźń zawsze prowadzi do Boga, zawsze prowadzi do Jezusa, bo On jest najlepszym naszym przyjacielem. Przyjacielem.
Doktor Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra. Prosimy bardzo, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Paweł.
Szczęść Boże, Ojcu. Słowo przyjaźń sugeruje, że jest to ktoś, kto nam sprzyja, jest przyjaźnie usposobiony. I odwołując się w pierwszej kolejności do Słowa Bożego, Księga Syracha mówi, że wierny przyjaciel jest potężną obroną. Kto go znalazł, skarb znalazł. Jest on lekarzem życia i znajdują go ludzie bojący się Pana. To, co po prostu usłyszeliśmy już od ludzi, którzy żyli bardzo, bardzo, z bardzo wrażliwym sercem. Jan Paweł II powiedział, że przyjaciel to jest taki człowiek, po spotkaniu z którym czujemy się bogaci. Bardzo dużo słów na temat przyjaźni wypowiedział Phil Bosman. Przyjaciel to człowiek, przy którym możemy głośno myśleć. Przyjaźń jest jak owoc i im bardziej się go pielęgnuje, tym piękniej dojrzewa. Przyjaciel to taki człowiek, który wydobywa ze mnie to, co jest najlepsze. I wiele, wiele jeszcze innych. Nie spełniając warunki tych definicji, możemy w życiu pozyskać przyjaciela lub sami stać się przyjacielem. Ale tą definicję w jakiś sposób komplikuje czy weryfikuje Pan Jezus, który swojego zdrajcę nazywa przyjacielem. Wiemy na pewno, że Jezus nigdy nie używa słów zbędnych czy niezgodnych z prawdą. Jeżeli więc Judasza w Ogrójcu nazywa przyjacielem, to oznacza dla mnie, że tak go traktował. I może dla podkreślenia stopnia niegodziwości Judasza chciał mu to jakoś przypomnieć. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Pawle.
Mam takie odczucie, że Jezus, mówiąc do Judasza w ten sposób: przyjacielu, nie chciał pokazać jego niegodziwości, tylko do końca pokazywał mu, jaki jest jego stosunek do niego. Bo prawdziwy przyjaciel pozostaje przyjacielem nawet wtedy, kiedy jego przyjaciel go zdradzi. On kocha nadal. Możemy rozluźnić relacje, rozrzedzić tak przyjaźń. Jeżeli przyjaciel, jakaś tajemnica wyjawi albo postąpi jakoś niegodnie i musimy rzeczywiście troszeczkę się odsunąć od niego dla dobra jego samego i nas samych i otoczenia.
I dla prawdy.
I dla prawdy, przede wszystkim dla prawdy i miłości prawdziwej, to wówczas rozrzedzamy tę przyjaźń, ale nigdy nie zabieramy przyjacielowi, który już został naszym przyjacielem, bo też to jest bardzo ważne. To może zdążymy o tym powiedzieć.
Jezus tutaj w Wieczerniku jest wierny swojemu słowu, jeżeli nazwał uczniów wszystkich
to
przyjaciółmi, to nie może
nigdy
parę
nie
godzin
opuszczę.
Później powiedzieć, powiedzieć, że
Judasz
że
był w tym gronie, więc nie opuszczę was nigdy do śmierci. Może was nie będę widział, ale będę was kochał zawsze. Czyli to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mieli taką świadomość. Przyjaźń narasta, do przyjaźni ludzi wybieramy. Z grona dobrych znajomych patrzymy, kto jest w gronie naszych znajomych. Wybieramy osoby, z którymi chcielibyśmy się zaprzyjaźnić. One jakoś rokują, tak jak w narzeczeństwie. Ten chłopak, ta dziewczyna, ona mi się podoba, ma takie cechy. Ciekawią mnie te cechy. Patrzymy, czyli wybieramy sobie osoby do przyjaźni. Wybór jest pierwszym elementem na drodze do przyjaźni. Wybór. Mama wybiera tatę, dziecko patrzy, mama wybrała kiedyś tatusia. Dziecko się uczy, jak to się robi. Oni opowiadają, ja tatusia wybrałam, tatuś wybrał mamusię. A potem nasza przyjaźń się rozwijała i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że chcemy nasz związek nazwać przyjaźnią. Tak, że ja ryzykuję. Czyli to jest wchodzenie w narzeczeństwo w przyjaźni. Też tak można nazwać to. Że to jest ten okres, kiedy mówię, dobrze, ja z tobą teraz będę rozwijać przyjaźń, ale jeszcze nie mówię, że ty jesteś moim przyjacielem dojrzałym. Jesteśmy na drodze do przyjaźni. Uczymy się, wypróbowujemy siebie nawzajem. Czy rzeczywiście się nie pomyliłam i ty się nie pomyliłeś? Czy te twoje cechy i moje cechy pozwolą nam otworzyć wzajemnie przed sobą nasze serca? To jest bardzo ważne. Ten proces trwa. I tak jak na kartach Pisma Świętego 3 lata na przykład, to jest to, czasami latami trwa taka znajomość, dobra znajomość, z której potem dopiero po wielu latach rodzi się przyjaźń. I jak to się dzieje? W narzeczeństwie to jest tak, że to mamy konkretnie, tak są daty, jakieś konkretne wyznania, a w przyjaźni tak nie ma. W pewnym momencie pojawia się w nas taka świadomość, że ta osoba, z którą jestem w takiej bliskiej relacji, stała mi się tak bliska, że sam w sercu zaczynam ją nazywać swoim przyjacielem. Że mam taką chęć, taką gotowość, takie pragnienie otworzyć przed nią jakąś kolejną tajemnicę moją, bo wypróbowałem wcześniej tego człowieka, nie zdradził mnie w błahej rzeczy, potem w jeszcze większej, zachował wierność, jest cnotliwy, widzę, że ja przy nim wzrastam. Ja też widzę, że on przy mnie wzrasta, to jest ważne, to co tutaj rozmówcy mówili, że podnosi mnie do dobrych rzeczy, zachęca mnie do dobrych rzeczy, nie krytykuje mnie, nie gani, nie poniża, nie wyśmiewa, tylko wręcz podnosi mnie zawsze. Tęsknię za nim, chcę być z nim, bo ja czuję, że ja przy nim rozkwitam i wzrastam. To jest właśnie przyjaciel. Trzymajcie się takich ludzi, szukajcie takich. I to jest właśnie ten etap takiego rozwoju przyjaźni. Kiedy już nazwę przyjaciela w swoim sercu, tak, ja chcę, żeby ta osoba była moim przyjacielem. Ja mu mogę to powiedzieć, wiesz, chciałbym, żebyś został moim przyjacielem. Ja chcę cię tak nazywać, czy też tak to czujesz jak ja, bo to trzeba czuć wzajemnie. Jak nie ma wzajemności, to poczekajcie, aż będzie wzajemność. Musi być wzajemność. Jeżeli jest wzajemność, to wtedy czujecie taki słodki, mam przyjaciela. Co za radość, jak mi błogo na tej ziemi. Ja teraz mogę wszystko.
Kolejny
otworzyć
telefon.
Duszę przed sobą. I teraz już jest raj na ziemi. Przyjaciel
prosimy
słodka.
Bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia. Serdecznie witam panie doktor i ojca Benedykta.
Witamy.
Pani doktor, żeby kogoś nazwać przyjacielem, trzeba go poznać. Ale jest takie przysłowie, żeby kogoś poznać, trzeba z nim beczkę soli zjeść. A w życiu się beczki soli nie zje. Czyli wniosek jest taki, że człowiek człowieka może zawieść. Nigdy nie można być do końca pewnym, że mój przyjaciel nie zawiedzie mnie. Wiem to z autopsji. W moim pojęciu człowiek człowieka może zawieść, tylko Bóg nie zawodzi. Mówiła pani doktor o przyjaźni w małżeństwie. Myślę, że lepszym gwarantem jest miłość wprawdzie. Kiedyś słyszałem, że pewien Żyd zapytał Jana Pawła II, chcąc go oczywiście chwycić na słowie, jakie jest najważniejsze słowo w Biblii, a papież bez namysłu odpowiedział, że bez wahania odpowiedział, że prawda, a Żyd zapytał, czy nie miłość, a papież odpowiedział mu, czym by była miłość bez prawdy. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy, ale czym byłaby prawda bez miłości?
Mamy tutaj piękne kwestie poruszone. Piękne kwestie. Tak patrzę z niepokojem, że tak mało czasu nam zostało. Niedosyt wielki. Będę miała, nie mówiąc o wszystkim, co bym chciała powiedzieć. Przyjaźń to prawda. Nie ma przyjaźni bez miłości. Całe chrześcijaństwo jest duchowością przyjaźni. Jest duchowością przyjaźni. Jezus jest przede wszystkim naszym przyjacielem. Bóg jest naszym przyjacielem. W przyjaźni jest wszystko. Bóg tylko jest nieomylny. Jezus jest nieomylny. Jest bez grzechu i jest nieomylny. My wszyscy jesteśmy, mylimy się, my popełniamy grzech i upadamy. Nie chodzi o to, żeby myśleć o sobie tak, ja już nigdy cię nie skrzywdzę. Ranimy się w przyjaźni. To jest oczywiste, jeżeli ja decyduję się wejść w małżeństwo, jeżeli decyduję się z kimś przyjaźnić, ja muszę mieć świadomość. Ja będę cię ranił i ty mnie będziesz ranić. Będziemy sobie zadawać nawzajem rany. Nie unikniemy tego, ale najważniejsze jest nastawienie serca. Ja nie chcę cię ranić i ty mnie nie chcesz ranić. Ja ci ufam, że jeżeli coś się zdarzy takiego, że ty mnie zranisz, to nie będzie wynikało to z tego, że ty chcesz mnie specjalnie zranić, tylko że to się zdarzy po prostu dlatego, że mamy swoje wady, mamy swoje ciemne strony. Jesteśmy mieszaniną zła i cienia i światła. I to jest prawda o nas. Więc nie myślmy w ten sposób, że to jest, w związku z tym nie będę się przyjaźnił, bo będę ranił. Będziemy się ranić, ale posiadanie przyjaciela jest taką słodkością, jest taką osłodą dla duszy, dla życia, że mimo tych wielkich trudów i tych ran, które będą nam zadawać przyjaciele i my będziemy zadawać, warto się przyjaźnić, ponieważ nie ma nic piękniejszego niż posiadanie osoby, która chce ci towarzyszyć w życiu, być z tobą zawsze, być przy twoim sercu, która cię kocha i ty wiesz o tym, że ona cię kocha. I nawet jeżeli cię zrani, to ona cię wtedy przeprosi. Są tacy przyjaciele, którzy ze względu na swoją gwałtowność, mimo że wiedzą, że cię zranią, coś ci takiego powiedzą. Zranią cię, ale zaraz się reflektują. Słuchaj, przepraszam, ja nie chciałem. Wybacz mu wtedy i idź dalej w tej przyjaźni. Może zwolnij troszkę. Niech ten ktoś wyhamuje, niech się nauczy panować bardziej nad sobą. On się tego nauczy.
W naszej przyjaźni z Bogiem bardzo często zawodzimy Pana Boga.
A Pan Bóg co robi? No patrzy na nas, mówi, słuchaj, no ja cię stworzyłem, wiem, że jesteś upadły. No gdyby nie ta Ewa i ten grzech pierworodny, to byłabym lepiej. Ale teraz zazdrościsz, poniżasz, jesteś chciwy, porównujesz się z innymi. To są teraz, to musisz się teraz z tym borykać. Ale trzymaj się mnie za rękę, trzymaj się, ja ciebie trzymam.
Dlatego przyjaźń jest cnotą, którą trzeba w sobie wypracować i która powinna nas kształtować i ją osiągamy, a nie otrzymujemy, już jest.
Tak jest. Oczy przyjaciela mówią nam o naszym dobru. Jeżeli przyjaciel rzeczywiście nas kocha, to my tą miłość jego widzimy w jego oczach. Tu są oczy Pana Jezusa. Pana Jezusa oczy, piękna ikona. W tych oczach jest, słuchajcie, wszystko. Wiecie, że to jest przecudna ikona, przecudny wizerunek Chrystusa. Kto z kim przystaje, takim się staje. Więc jeżeli ja się wpatruję w te oczy, w to oblicze, to moje oblicze będzie się stawało podobne do oblicza mojego przyjaciela. Dlatego warto często przebywać...
Z kim przystajesz, takim się stajesz. Prosimy bardzo, kolejny
telefon. Adoracji, z Jezusem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic.
Prosimy, Pani Teresa.
Najpierw powiem taką rzecz, że przyjaciel wszystkich nie jest przyjacielem nikogo. Przyjaciół można mieć kilku i przyjaciela poznaje się, będąc prawie że dzieckiem, to znaczy gdzieś w wieku 10-11 lat, kiedy człowiek już myśli rozumnie, ale jeszcze nie liczy się to, jakie ma nazwisko, kim są jego rodzice, co sobą przedstawia, jakie studia skończył, kim są jego dzieci. I muszą być wspólne zainteresowania. Na przykład nauka, powiedzmy, w szkole podstawowej, średniej, potem na studiach. Bardzo zbliża ten sam kierunek studiów. No i oczywiście wiara. No dobrze jest, jeżeli przyjaciółki razem chodzą do kościoła, na rekolekcje, czy razem się modlą, że wyznają te same wartości, bo to bardzo zbliża. I jeszcze powiem coś takiego, że taka przyjaźń, tego przyjaciela wybiera się na całe życie i później niezależnie od tego, co się stanie. No ja mam taką przyjaciółkę, no już powiedzmy kilkanaście lat. Umarł jej w międzyczasie mąż. Podczas jego choroby, to był rak, podtrzymywałam ją na duchu. Odwiedzałam jej męża. Modliłyśmy się razem. Pomagałam jej przy dzieciach. No po prostu, co można było, to się robiło. No później, jak została wdową, no to też ją pocieszałam. Często się ze sobą spotykałyśmy i między nami nie ma tajemnic. Te najgorsze rzeczy, takie powiedzmy brudy, ja jej mogę powiedzieć i ja wiem, że to dalej nie pójdzie. I tak samo ona. I teraz w obecnej sytuacji ona jest matką wielkiej aktorki. No nie będę ujawniać, ale w każdym razie ta przyjaźń pozostaje nadal. Jest taka sama, jak była kiedyś. To jest człowiek wypróbowany i życzę każdemu, żeby taką przyjaciółkę spotkał, czy takiego przyjaciela. A jeszcze osobiście uważam, że między kobietą i mężczyzną nigdy nie może być przyjaźni, bo na pewnym etapie dochodzi do tego seks. I to już nie jest, to już nie są przyjaciele. No niestety. Przyjaźń może być między kobietami, między mężczyznami, ale nie może być między różnymi płciami. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Tereso. Chociaż ciekawe byłoby usłyszeć, co przyjaciółka dla Pani zrobiła w takich trudnych sytuacjach, ale słyszę, że Pani się już z nami rozłączyła, prawda? Bo mówimy, zrobiłam dla niej to. Czy umiemy zobaczyć, że ktoś dla nas też coś zrobił?
Pani poruszyła to piękny temat. Przyjaźnią, taką głęboką przyjaźnią, nazywamy tylko przyjaźń tak naprawdę duchową, czyli przyjaźni się z Tobą tylko dlatego, że przebywanie z Tobą jest dla mnie dobrem i ja chcę być dla Ciebie dobrem. Ty jesteś dla mnie dobrem, ja jestem dla Ciebie dobrem i oboje się rozwijamy i dążymy do Boga. Rozwijamy miłość w sobie i idziemy razem ku innym ludziom. Nasza przyjaźń otwiera nas na przyjaźń innych ludzi. Wzrastamy, budujemy pokój na świecie i miłość. To jest prawdziwa przyjaźń. Ona otwiera na innych. Nie jest taka zamknięta, tylko taka parka gdzieś tam pomyka. Nie. Przyjaciel siada przy stoliku z przyjacielem, gdzie się inne osoby mogą dosiąść. Zaprasza. To jest prawdziwa przyjaźń. Pani też poruszyła kwestię przyjaźni, takiej w cudzysłowie przyjaźni światowej, jaka dzisiaj jest bardzo powszechna. Niestety. Czyli to jest przyjaźń dla zysku. Ja się z kimś przyjaźnię, to nazywam przyjaźnią, ale tak naprawdę to jest jakiś układ. Ja jestem z Tobą, bo Ty masz znajomą w Izbie Skarbowej, to może jakoś tam mi pomożesz wypełnić dokumenty, a może jakiś podateczek będzie mniejszy, tak? Ty mi coś załatwisz. Przyjaźń dla korzyści. Jestem z Tobą, ponieważ jest z tego korzyść. Czasami chłopcy nawet chodzą z dziewczynami, bo one są piękne. Nie kochają tych dziewcząt, ale są ładne, więc koledzy będą zazdrościć, bo ma długie nogi, bo ma dobry samochód, bo ma ojca, który jest dyrektorem jakiejś firmy, więc on się pokaże z tą dziewczyną, oszukuje ją, zwodzi. Ona myśli, że ją kocha. To też tak bywa dzisiaj, niestety. Czyli to jest ta przyjaźń światowa.
Nie tylko dzisiaj.
Nie, tak zawsze bywało.
Teraz bardzo często dzisiaj też jest drugą stroną.
Bardzo,
prawda,
tak. Że ludzie są ogromnie interesowni. Jeżeli mi się ta znajomość przyda, to ja będę w tej znajomości, będę Ci przynosić bombonierki, będę się uśmiechać, będę miły i uprzejmy. Bądźmy bardzo czujni i ostrożni na takich ludzi, bo to jest fałsz, to nie jest prawdziwa przyjaźń. I ta pierwsza, o której mówiłam, to zaspokajanie potrzeb, czyli to też jest bardzo ważne. Owszem, my mamy zaspokajać swoje potrzeby i swoje głody, ale to ma być w takiej głębokiej relacji duchowej. Czyli jeżeli ktoś nie zaznał prawdziwej słodyczy, głębokiej przyjaźni duchowej, że ja naprawdę mogę być przed Tobą sobą i nie boję się niczego, mogę się uśmiechać, mogę płakać, mogę się nie odzywać, a Ty mnie przyjmujesz ciągle takim, jakim jestem. Ja nie muszę być lepszy. To jest prawdziwa przyjaźń, tak dobrze przy Tobie czuję. Jeżeli ktoś tego nie zaznał, to on nawet nie wie, jak to smakuje. Więc on pozostaje na przyjaźni cielesnej i tej przyjaźni światowej. Pani mówi jeszcze o tej wzajemności. Oczywiście. W przyjaźni musi być wzajemność. Jeżeli nie ma wzajemności, to nie ma przyjaźni. Przyjaciel oczekuje ode mnie, jak gdyby on chce mi służyć. Chce mi służyć. Jemu sprawia radość, że mi sprawi przyjemność. W przyjaźni jest słodycz, jest przyjemność. Przyjaźń, miłość nie kojarzy się z przyjemnością. Często kojarzy się z cierpieniem, tak? Miłość często kojarzy się z cierpieniem. Ja muszę to, muszę z tego zrezygnować, z tego. To jest cierpienie, to jest służba. Miłość nieprzyjaciół jest często cierpieniem, a przyjaźń
też
tak, jest słodyczą, jest przyjemnością. Bycie w przyjaźni jest przyjemnością. Ja się umawiam z przyjacielem, już jestem cała, moja przyjaciółka już na mnie czeka. Już się tak cieszę, bo być z nią jest przyjemnością, słodyczą. Jestem lepszy, tak też pan też wcześniej mówił, po spotkaniu z przyjacielem. Ja się czuję bardziej dowartościowany, mądrzejszy, sprytniejszy. Przyjaciel mi to pokaże. Ja myślę, że jestem taki do niczego. On powie, co ty? Zobacz, to zrobiłeś, to zrobiłeś, to zrobiłeś, to zrobiłeś. On mnie bronić będzie przede mną samym. A jak będę miał głupie myśli, będę chciał coś złego zrobić, zaszkodzić sobie albo inny, mówię, nie. Tego absolutnie nie rób. Ja się na to nie zgadzam. I co jest jeszcze ciekawe, że jak jesteśmy bardzo głęboko z drugim człowiekiem w takiej głębokiej relacji przyjaźni, to jeżeli on zrobi coś złego, to dotyka nas. Ja mam takie wrażenie, że to ja to zrobiłam, się wstydzę za niego. To jest takie uczucie. Nie wiem, czy ktoś z was, słuchaczy drogich, to przeżył. Ja to znam i przeżyłam, że ból przyjaciela jest moim bólem prawdziwym. Jego radość jest moją radością. Jego troska jest prawdziwą moją troską. Ja się zastanawiam, jak to rozwiązać. I nie zaznam spokoju, dopóki tego nie zrobię. Więc to przelewanie, ja daję, to jest wymiana, nieustanna wymiana. Musi być wymiana. Nieustanna wymiana. To nie może być w tym samym czasie, idealnie. Tak, on mi mówi, opowiada 10 minut o sobie, ja 10 minut jemu o sobie. Czasami to jest w innym czasie, ale musi być wymiana w sumie, będzie to wymiana równoważna. Różnych darów, doświadczeń, miłości. Po prostu przelewamy miłość w serca.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże, mówi Ewa Zwejferowa.
Prosimy, Pani Ewo.
Dziękuję za wspaniały temat. Dziękuję za to, że jesteście. Ja mam zapytanie do doktor Iwony. Jaki tytuł, czy nazwę ma ta ikona, bo ja chciałabym mojej wnuczce Dominice podarować taką właśnie szpion, taki, skoro tak bardzo działa i ja może nie dosłyszałam i dlatego to chciałabym, żeby pani doktor mi powiedziała.
Dobrze, oczywiście.
Tak, ja za chwilę. I jeszcze jakbym mogła pozdrowić panią Henrykę, która zawsze w nocy się z nami modli, wspaniały głos, jestem za ten i dziękuję.
Pozdrawiamy Pani Ewo, dziękujemy.
Tytuł ikony Jezus i Menas. Warto przeczytać, może w książce. Tutaj mam ze sobą zeszyty formacji duchowej księdza Krzysztofa Grzywocza. Jedna z tych pozycji, nie mamy jej akurat przy sobie, to jest sztuka słuchania. Duchowość i przyjaźń, tak? Mówi o przyjaźni. W tej książce, w tym zeszycie jest dokładny opis tej ikony. Warto zapoznać się z tym opisem, żeby móc opowiedzieć wnuczce, córce, co tutaj na tej ikonie naprawdę się dokonuje, co w niej jest, dlaczego tak...
Też nazywana ikoną przyjaciel Jezusa.
Przyjaciel Jezusa. Menas jest przyjacielem, jest wierny. To jest cecha przyjaźni, wierność. Wierność, czyli ja pozostaję zawsze, jestem wierny. Menas oznacza wierny, pozostający zawsze.
Pani doktor zwróciła też bardzo ciekawą uwagę, że wraz z ikoną potrzebny jest opis do jej czytania, bo ikony się czyta i wtedy przez rozumienie ikony ona działa, prawda? Żebyśmy nie traktowali ikony jako takiego amuletu, który będzie promieniować. Promieniuje, jeżeli przyjaźnimy się z Bogiem, jeżeli chcemy czytać i rozumieć ikonę. Pani Teresa, która telefonowała z Katowic, powiedziała taką rzecz, która znana jest też z literatury, a mianowicie, że przyjaźń między mężczyzną a kobietą jest niemożliwa, bo wcześniej czy później zakończy się, jedni mówią seksem, inni mówią łóżkiem, czyli zakończy się wykorzystaniem jednego przez drugie, prawda? No bo nie mówimy już tu o pożyciu małżeńskim, czyli o wspólnocie małżonków.
Tylko po prostu mówimy o grzechu.
Mówimy o grzechu.
Nadużyciu jakimś.
Czy jest możliwa, czy nie?
Jak najbardziej jest możliwa. Czy Jan Paweł II nie przyjaźnił się z Wandą Półtawską? Przyjaźnił się. Zależy wszystko od dojrzałości człowieka.
A teraz kolejne pytanie z tym związane, ponieważ podczas tej audycji, czy po tej audycji ktoś może mieć w sobie głębokie pragnienie, idę szukać przyjaciela. Pani doktor powiedziała, że może być przyjaźń pomiędzy mężczyzną a kobietą, więc mężczyzna może pomyśleć, idę szukać
kobiety.
Przyjaciółki, przepraszam.
Przyjaciółki. Kobiety, która zostanie moją, tak, przyjaciółki.
I teraz to zasadnicze pytanie, myślę, tej audycji i tych naszych rozmów. Kto może być przyjacielem? Czy można szukać przyjaciela na siłę? Ja będę wszystko robił, żeby go znaleźć i teraz wszelkiego rodzaju wyrzeczenia, może za niedługo założę, będę pomysłowy, założę forum internetowe do poszukiwania przyjaciół, nie będzie się nazywać na przykład tam jakaś randka czy coś, tylko będzie się nazywać przyjaciel, prawda? Czy na tym polega szukanie przyjaciela?
Jeżeli wierzymy, że Pan Bóg stawia nam ludzi na drodze, a tak powinniśmy sądzić. Jeżeli mamy życie oddane Bogu, jeżeli Mu ufamy, jeżeli jest dla nas najlepszym przyjacielem, jeżeli Go wybraliśmy za przyjaciela, to znaczy zgodziliśmy się, bo Jezus nas wybrał. On pierwszy nas wybrał. Więc On mówi, jesteś zdolny do przyjaźni. Jesteś zdolny. Ja Ciebie nazwałem przyjacielem, ja Ciebie wybrałem. Więc Jezus uzdalnia nas do przyjaźni. Kładąc nam rękę na ramieniu, jak tutaj Menasowi, On nas uzdalnia do przyjaźni. I w jaki sposób to robi? Zaraz przejdę do tej kobiety, tak? Kobiecej przyjaźni. To jest ważne, co mówię teraz. Bardzo ważne. Muszę poprzedzić. Dlaczego tak jest? Jezus, umierając na krzyżu, umierając na krzyżu za nas, uzdalnia nas do tego, abyśmy wchodzili w czyste relacje z innymi ludźmi. W czyste. Czyli oparte na cnotach. Gdyby tak nie było, gdyby nie było odkupienia, to przez grzech nie bylibyśmy do tego zdolni. Miłość Jezusa, Jego odkupieńcza miłość sprawia, że zawierzając Bogu własne życie, karmiąc się Jego ciałem, Jego mocą, Jego miłością, żyjąc w Jego miłości, w Duchu Bożym, w Duchu Świętym, jesteśmy w stanie żyć w czystości. Tylko człowiek chory, zaburzony, prawdziwie chory, zaburzony, nie jest w stanie tak żyć. Ale to są choroby. My natomiast, którzy decydujemy się na współpracę z Bogiem, możemy żyć w czystości. I możemy patrzeć na kobietę w taki sposób, który nie będzie sposobem grzesznym. Tak? Czyli my możemy śmiało iść między ludzi. Mamy tylko dwie płcie. Kobiety i mężczyzn. Nie mamy wielkiego wyboru. Przecież, prawda? Kobiety i mężczyzny, tak? Mniej więcej po 50%. Czyżby kobieta była aż tak wielkim zagrożeniem dla mężczyzny? Gdyby tak miało być, to przecież Pan byłby tak, nie stworzył tego świata. Wszystko jest pomyślane przez Pana Boga. Ja myślę, że On jest twórcą wszystkiego, jest kreatorem najlepszym. I On miał również przyjaciółki. Marta i Maria były Jego przyjaciółkami. On zawarł przyjaźń z kobietami, Maria Magdalena. Taka grzeszna kobieta. Ona została przyjaciółką Jezusa, najwierniejszą, pod krzyżem stała. Ona. W jakiś sposób Jezus ją wybrał, On ją tam chciał. Tak bardzo ją tam chciał, że przy niej umierał. Przy niej był rozdzierany z szat. To były straszne rzeczy, jak On... Ja się wzruszyłam.
A potem się jej objawił jako...
Dokładnie. Więc czy nie jest możliwa? Jest możliwa. To wszystko zależy od kondycji naszego serca.
I od tego, zanim co my... jeszcze się wstawił, można
oczywiście
powiedzieć, u Ojca.
Jeżeli ja będę prosił, Boże, zostaw mi to serce czyste. Ta kobieta jest piękna, ona mnie fascynuje, ale ja naprawdę nie chcę na nią patrzeć pożądliwie. Jest miłość młodzieńcza, kiedy wychodzimy szukać przyjaciół. Wychodzimy, ach, ta kobieta, z tą się zaprzyjaźnię. To jest tak zwana miłość młodzieńcza. Poryw serca, gwałtowna, bardzo namiętna. Tak, jeżeli nie zachowamy umiaru i nie włączymy rozumu, który jest nam dany. Rozum jest nierozłącznie związany z przyjaźnią. W mądrości Syracha. Ile mamy o rozumie i o mądrości? Mnóstwo. Ciągle o tej mądrości w przyjaźni, tak? Więc my mamy używać mądrości, rozumu w przyjaźni. Ja, jeżeli się będę zachowywać, jeżeli ja będę używać mojego rozumu, to ja nie zbezczeszczę relacji z kobietą i ona może przeradzić się w piękną przyjaźń. Nawet jeżeli najpierw zrodziło się gwałtowne uczucie i ono było zagrożeniem dla tej relacji, tak? Mogę się zakochać, mogę pokochać kobietę, ale jeżeli będę dbał o tę relację, jeżeli ją oddam Bogu, zawierzę i będę używał rozumu, będę panował nad swoimi namiętnościami, do tego nam służy właśnie rozum, mamy panować nad emocjami, mamy je rozpoznawać, ale nad nimi panować. Jeżeli jestem człowiekiem dojrzałym, to ja się mogę zaprzyjaźnić z kobietą. Po prostu
bardzo ciekawie,
nie będę...
pani doktor rozróżnia pojęcie uczucia, którym jest przyjaźń, uczucia, którym jest miłość, z emocjami, które mogą nas często...
Oczywiście, musimy się nauczyć panować nad emocjami. To jest sztuka dojrzałości. Musimy się w domu tego uczyć. Jeżeli nie nauczyliśmy
jeszcze,
w domu...
Jeszcze jedna,
próbujmy
jedna
później.
Kwestia. Jeszcze jedna kwestia. Miłość ta młodzieńcza, to są takie relacje, o których mówimy często. Relacje z podwórka, relacje z dyskoteki, relacje z wspólnego, teraz powiedzielibyśmy, jakiegoś forum dyskusyjnego, czy z jakiejś aplikacji. Potem mamy relacje w pracy, rozumiemy się z grupą ludzi, ale to nie znaczy, że my jesteśmy przyjaciółmi, po prostu jesteśmy znajomymi, łączy nas jakaś przestrzeń, czy
tak,
to
tak.
Wieku, czy to miejsca, w którym się znajdujemy, czy pracy. Jesteśmy życzliwi, jesteśmy przyjaźni, jesteśmy dla siebie otwarci, ale to nie od razu znaczy, że jesteśmy z tymi wszystkimi osobami, z którymi w danej chwili się spotykamy, czy złączyło nas życie, że jesteśmy od razu przyjaciółmi. To są moi przyjaciele.
Tak, bardzo często nadużywane jest to słowo. Rzeczywiście tak jest. To jest bardzo ważne, o czym teraz mówimy. Bądźcie bardzo ostrożni, kogo nazywamy przyjacielem. Pomyślmy sobie, kto jest moim przyjacielem? Weźmy kartkę i napiszmy. Kto jest moim przyjacielem? Możemy narysować siebie w środku i te osoby, których uważam za przyjaciół, w jakimś kręgu, bliżej, dalej. Byłam na takim szkoleniu, kursie z psychiatry i duchowość w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, który dotyczył właśnie duchowości i przyjaźni. I okazało się, że bardzo mało osób zapytanych, wymień mi, jak mają na imię twoi przyjaciele, prawie nikt nie wymienił Jezusa. Czyli jak? Nie jest traktowany jako osoba. Nie jest osobą. Jeżeli nie jest osobą, tylko jakimś duchem, to ja nie mogę z nim rozmawiać. Ja nie mogę traktować go poważnie. Ja nie uczę się szanować jego zdania. On nie musi mi dać wszystkiego. Prawda? Nie musi. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy, jeżeli w młodzieńczej przyjaźni jesteśmy jednocześnie zaprzyjaźnieni z Jezusem, to ta przyjaźń nas nie wyprowadzi na manowce. Będziemy czuć poryw serca, motyle w brzuchu, będzie pięknie, radośnie, ale z tej przyjaźni młodzieńczej może się urodzić prawdziwa, dojrzała przyjaźń. To zależy, czy będziemy chcieli to zrobić.
Pani doktor, została minuta na ostatnią, najmniejszą ikonę.
Rzeczywiście, tajemnica. To jest mój przyjaciel. Po prostu. To jest mój przyjaciel. Świętych również mamy w niebie jako przyjaciół. Często nie myślimy o nich tak. Oni po prostu odeszli. Ale to są nasi przyjaciele niebiescy. Jeżeli się zaprzyjaźniamy z nimi, to oni nam w wyraźny sposób pokazują, że działają w naszym życiu. Możemy z nimi wręcz rozmawiać i prosić ich o pomoc. Na pewno przyjacielem był Maksymilian Maria Kolbe. Wszystkich ludzi. Jego przyjaźń do ludzi była tak wielka. Miał osoby wybrane w swoim gronie, ale on był właśnie, to też ksiądz powiedział, przyjacielsko nastawieni.
Święta przyjaciółka w niebie dla pani doktor to kto?
Siostra Faustyna.
Bardzo gorąco dziękuję. Iwona Niedbalska, lekarz pediatra. Dziękuję za przybycie do studia, za udział w naszych rozmowach niedokończonych.
Bardzo dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Dziękuję również Państwu.